tym odcinku rozmawiamy o kosmicznych kowbojach, tudzież...
Których nie ma.
Których nie ma. I trochę o NASA.
Troszeczkę.
Niewiele.
Tak, i Grzegorz kaja się za to, że nie ma 50% iPhone'ów na świecie, tylko jest 20%.
Tak.
Dobrze, że wybrzmieje to już na samym początku, w wstępniaku.
Bardzo wybrzmiało.
Tak.
Także przepraszamy.
Zapraszamy.
Witajcie w Radio Makoholicy.
Wow, zaskoczyłeś mnie. Witajcie, to są Makoholicy.
Ja czyli... jestem Michał,
tak, Michał,
a to jest Grzesiek.
Grzesiek, którzy opowiedzą wam dzisiaj o makach i o nasie i łach.
Łach, o czym nie będzie.
Boże, niechcący nie. Prawie wyszło mi, co w tym odcinku. Nie.
Nie, nie wiemy, co będzie w tym odcinku.
Nie.
Wiemy.
Nie. Zanim ty będziesz gadał o tym swoim nasie.
Ja w ogóle nie chcę.
Ja ci powiem o tym, co się dzisiaj mi rano wydarzyło. Się nie mogłem doczekać.
A to dzielimy się z nami? Bo
Nie. To jest podcast, którego słuchają dzieci. Ty już mi fragment powiedziałeś, nie omówmy o tym.
Nie, a jak zrobiłem tak, też, że się zbierało?
Boże, kochany, ja naprawdę jestem delikatna mężczyzna, ja mogę zejść. Także jakby... Siadłem samochód, ruszyłem, no i popadało, więc w lesie mokro. No i tak sobie jadę przez las, jest jakaś tak duża kałuża, którą postanowiłem ominąć.
A, myślałem, że tak offroadowo pokonać.
No właśnie, to jest ciężki samochód, więc jakby tam postanowiłem ominąć tą kałużę i on mi tak zjechał z tego wzniesienia troszeczkę tak, jakby poszedł bokiem. Przód poszedł tylko trochę, a tył poszedł bardzo, więc to tak się jakby przez chwilę jechałem tak jakby bokiem do przodu. Mhm. I nic, spoko, jakby nie wyjechałem bardzo z drogi i tak dalej. Natomiast samochód zwariował. W sensie wywalił wszystkie możliwe ostrzeżenia, jakie widziałem, plus 5 nowych. Stwierdził, że nie jest w stanie wykryć zbliżającego się wypadku dla mnie. Nie jest w stanie wykryć pasa ruchu. Chciałem powiedzieć, hej, ja od dawna nie widziałem tu pasa ruchu w tym lesie. Nie jest w stanie odczytywać znaków. W sensie, nie martw się, nie ma znaków w tym lesie. Nie jest w stanie czuć zbliżenia z przodu i z tyłu. Nie będzie, w ogóle nie będzie mi pomagał i najlepiej, żebym wezwał pomoc, bo on prawdopodobnie nie będzie w stanie dalej jechać.
No.
Ale jestem informatykiem, naprawiłem go.
Wyłączyłeś i włączyłeś.
Zatrzymałem. A, nawet przestała działać rekuperacja hamowania, co było niesamowite.
Najgorsze.
W sensie, no nie wiem, jakby, w sensie, co to ma wspólnego z całością, nie? No dobra. Zatrzymałem się raz, wyłączyłem go, zabezpieczyłem, w sensie zablokowałem samochód, żeby tak zgasł, włączyłem, uruchomił się, tylko 80% tych ostrzeżeń. Pojechałem kawałek, zatrzymałem się, wyłączyłem go drugi raz, wszystko grało jak gitara. Cieszy mnie to, że świat rozwija się w kierunku informatycznym.
Bardzo dobrze. Bardzo fajnie, naprawdę.
Ja przez chwilę myślałem, że nie dojadę dzisiaj. Boże, to wszystko wybuchło. Jakby to już... tego było tyle, że się nie mieściło, musiało się przewijać.
A masz tam w menu opcję restart i logout user?
Tak.
No.
Naprawdę.
Naprawdę.
Są użytkownicy tego samochodu i może się wylogować. Ale to by był następny poziom. Tylko to chyba nie ma nic wspólnego z jego jazdą. To chyba jest taka nakładka, nie mam pojęcia, po to, żeby napisać witaj Grzegorz.
Okej. Okay.
Nie wiem.
Ale nie ma jakichś ustawień pod użytkownika?
Właśnie podejrzewam, bo to jednak Skoda. Podejrzewam, że nie ma. W sensie, wiesz, nie to, żeby się fotel przesunął, który przesuwa się ręcznie. To taki jest drewniany samochód.
Mhm. Więc... Okej. Okay. No ale można zawsze wyłączyć system.
Tak.
Mogę zresztować. Słuchaj, już od wielu lat mamy z tym do czynienia.
Tak, wyłącz.
Włącz jest... receptą na sukces.
Tak, to już ja miałem taki poranek. A jak tam tobie mija tydzień z NASem?
Bardzo, bardzo dobrze. Dużo rzeczy zbackupowałem.
Co masz zbackupowane?
Mam wszystko zbackupowane. Mam wszystkie stare dyski wyjąłem, które gdzieś się po szufladach walają.
Czy komputer Mariolki jest zbackupowany?
Nie, nie jest.
Gówno masz zbackupowane.
Ale ona naprawdę...
Gówno mnie to obchodzi, rozumiesz? Nic nie masz zbackupowanego, rozumiesz? Zbackupuj komputer swojej żony.
Dobrze.
Dobra, możesz mówić dalej, trochę się ograniczę.
Słuchajcie, to był prosty tutorial, jak stickerować Grzegorza.
Dokładnie.
Nawet nie było no trzech punktów.
Nie, bo jak komputer amerykany.
Był jeden. A najlepiej, bo jak siedzieliśmy tam i Grzegorz mi pomagał skonfigurować, to zrobiłem cudzysłów w powietrzu. Nie no, pomógł mi, pomógł.
Nie, nie, naprawdę, myślę, że byłem tam dla towarzystwa. No, absolutnie zrobiłbyś to wszystko sam.
Ale włączyłem firewalla, czego mi nie zrobiłeś.
A, na NASie, tak?
Tak.
Okay.
Nie przeszkodzi.
Jest wiele rzeczy, których tam nie zrobiłem. Także tam jeszcze ich dużo odkryjesz. I
ja wiem, ale...
Mhm. Także tam, wiesz, two-factor authentication mógłbyś włączyć jeszcze.
No tak, ale to musiałbym podpinać jakiś dongle. Albo jesteś w tym świecie, albo...
Albo bezpieczeństwo, albo wygoda. No, no tak. Przypomnę ci historię.
A ty masz ten dongle do swojego?
Nie, ale two-factor authentication chyba nie wymaga dongla.
No albo jakimś authenticatorem, tak?
Także tam możesz sobie coś pomyśleć.
Czyli masz to, tak?
Nie wiem, bo ja tam nic ważnego nie trzymam. Mam to małe zastosowanie takie absolutnie.
A ile masz tera?
Naprawdę nie powinniśmy o tym rozmawiać.
Mogę wyciąć.
Mam 12.
12?
Ale dlatego, że mam to zrobione inaczej.
No.
Mam 2 czwórki i 1/8.
A, okej. Okay. A jak z tą, jak ta 8 jest backupowana?
Nie jest. Mam podzielone na ważne dane i dane.
A, i ty lecisz tak na żywioł?
No bo tam mam rzeczy, które potrzebuję mieć lokalnie, które, na które nie chcę czekać.
Pornole.
Kiedy je oglądam. Nie, ale rzeczywiście może to błąd. Może coś tam powinienem mieć.
Okej. Musimy szybko kończyć nagrywanie tego odcinka.
Start downloading.
Czyli masz 2+1, tak?
Tak.
Czyli te dwa się kopiują, są, jeden jest kopią drugiego i ten trzeci jest takim gościem na doczepkę.
W sensie, jeśli bym stracił te dane, nic by mi złego się nie stało.
Mhm.
Pobiorę je ponownie, bo to nie są moje dane.
A masz jeszcze miejsce na jakiś tam kolejny slot?
Tak,
masz kolejny slot?
No jeszcze jedno mam.
Okej, okay. Czyli mógłbyś teoretycznie dokupić 8 jeszcze jedną i mieć kopię tak mniej ważnych rzeczy.
Tak, tak.
Okej. Okay. Ale po co?
Dobra. Nawet nie wiem, czy to jest 8 na pewno. Może to jest jednak mniejszy dysk.
Mhm.
Może to jest 2x4+4. Mhm. Więc...
No dobrze, mam do ciebie pytanie w związku z... Bo teraz tak, są 2 dyski w środku, jeden jest kopią drugiego i teraz, jeżeli dokupiłbym bliżej nieokreślonej przyszłości, czytaj miesiąc, góra 2, żartuję. To się nie wydarzy.
Teraz nie wiem, co jest żartem, co nie, i tak to zostawmy.
Ale gdyby teoretycznie to się wydarzyło...
To już dostał w prezencie.
Which is not gonna happen. Umówmy się. To oczywiście chciałbym, żeby te 2 następne były tak samo. Jeden był kopią drugiego, czyli poszerzyłbym o 12, tudzież o 16 oczywiście, bo to jest 100 zł różnicy między...
To jest naprawdę bardzo sensownie wydane 100 zł.
Tak, tak. No to jest bez sensu kupować 12, jak masz 100 więcej 16.
No tak.
Tak.
Bez dyskusji.
Bez dyskusji. To już jakby... Brzmi logicznie? Więc dokupuję wtedy te 2x16 na przykład. Mhm. I to wtedy powiększa mi tę pulę dostępnego miejsca... O te tam, no nie 16, tylko te 15 giga, prawda? Czyli jak mam teraz 14, no to będę miał, powiedzmy, ze 20 wolnego, tak?
Tak, chociaż najczęściej robi się tak, że robi się drugą pulę, czyli byś miał 11+15.
Czyli tak. to byłby oddzielny dysk, tak?
Tak, chociaż można to zmontować tak, żeby to była jedna wielka pula, ale tak naprawdę nie jest ci to potrzebne.
Znaczy jest mi to o tyle potrzebne, że... Wiesz,
chciałbyś mieć jeden folder, który by miał...
No bo tak to, tak mam Carbon ustawiony, nie? Że,
to da się to
że wrzuca do jednego. Da się to skonfigurować?
Tak, żeby po twojej stronie, po stronie użytkownika, załóżmy, że ty łączysz 2 role, admina i użytkownika.
Mhm.
Zdałoby radę to tak skonfigurować, że po stronie użytkownika widzisz jeden folder, który może mieć do 26 giga.
Mhm.
Tera, oczywiście.
Okej. Okay. Rozumiem, że on po prostu inteligentnie rozdziela tę przestrzeń, że gdyby w sytuacji, w której jeden z dysków się
wysypał,
no to jakby ta połowa jest wtedy zabezpieczona na drugim dysku, tak?
Tak, to w ogóle jest zaskakująco przemyślany i fajny proces. W sensie ja widziałem kilkukrotnie informację o padnięciu dysku I to działa dokładnie tak, jakbyś chciał, żeby to działało. Dostajesz informację, że jeden jest uszkodzony.
Mhm.
Jeden zaczyna wskazywać, że tam jest dioda, zależnie od modelu, który to. I każe ci go wyjąć, wsadzić i on mówi, odbudowywuje. I przez ten czas sugerowane jest, żeby jakby mniej na nim pracować, żeby on jak najszybciej odbudował zawartość tego, którego wymieniłeś.
Mhm.
I wszystko jest po pewnym czasie tak jak powinno być. Jest, ja byłem, za każdym razem jestem zaskoczony, jak dobrze
znaczy w ogóle
ten proces przedziała.
W ogóle ten system, który jest przez przeglądarkę dostępny, jest fantastyczny. Jest świetnie napisany. Znaczy tak, to jest na Linuxie postawione, ale...
Rozumiem. Takie momenty, że szukam tam czegoś i tak sobie myślę, można byłoby to zrobić lepiej. No ale nie, no, ale, jak, ale spełnia ale, swoje zdanie.
Ale też pomyśl o tym, że to jest interfejs, który się przez przeglądarkę odpala. To jest super,
tak.
Fajne. Bardzo dobrze działa.
Tak, i osoba, która robi to pierwszy raz, z dosyć dużym doświadczeniem informatycznym, jak ty, ale jednak poradziłeś sobie ze wszystkim, więc tak, jakby tak. Naprawdę no
bardzo
dla twórców.
Tak, działa natychmiastowo wszystko, także naprawdę fajne. Także a skonfigurowanie tych dwóch dodatkowych dysków tak, żeby były stanowiły, znaczy tej kopii, żeby stanowiła jakby większą pulę z tym pierwszym dyskiem, to jest jakiś skomplikowany proces? Co tam trzeba ustawić?
On będzie cię prowadził za rękę, że wykrył dwa nowe dyski, jak chcesz je skonfigurować. I tam jest jeden z momentów, w których pyta. Jeśli dobrze pamiętam, bo bardzo rzadko...
Robicie tak.
Robimy w tą stronę.
Mhm.
Bardzo, bardzo rzadko chcemy osiągnąć tak gigantyczne foldery.
Mhm.
I raczej wolimy je dzielić na mniejsze części, wiedząc, że i tak będziemy dawać dostęp użytkownikom do mniejszej przestrzeni. Nie argumentuję przeciwko twojemu rozwiązaniu.
Mhm.
To jak najbardziej ma sens. Natomiast nawet pomijając to, że my byśmy to zrozumieli, to użytkownicy tych systemów lubią rozumieć, że część jest na pierwszej parze, część jest na drugiej parze. Mhm. My nawet bardzo rzadko używamy określeń, że to jest para dysków. Mówimy, że jest jeden dysk, czy nawet folder. Do 4 TB drugi jest. Do 6 mówimy, że może być albo tu, albo tu.
Mhm. No nie, jest taki szczególny przypadek. Musi być jedno źródełko, do którego wszystko wpada. Bo ja się wtedy nie szczypię, że muszę kasować jakieś tam wersje plików PSD, tylko wszystko po kolei tam leci i jest tego całkiem sporo. Też Time Machine zajmuje całkiem sporo miejsca. I
Mariolki zajmowałby mniej.
No Mariolki zajmowałby mniej, na pewno.
I też ten przyrost byłby mniejszy. Bo Mariola nie buduje...
Ona nie tam w ogóle... Poza tym, że ona ten swój prywatny...
Nie rozpędza się, jesteś blisko powiedzenia, że ona nic nie robi.
Bo ona autentycznie odpala tego laptopa raz w tygodniu, myślę, że góra. Słowo honoru. Ona i tak siedzi przy służbowym cały czas, więc...
Mówię, o czym kąpie.
Ma wszystko na mailach.
Jeszcze raz. Z czego to wynika? Ja mam za sobą wiele tragedii, w których ktoś do mnie się zgłaszał i żeby mu odzyskać dane. I o ile ktoś przychodzi do mnie z ulicy i mówi, wpadł mi komputer do wody, albo nie wiem, samochód uderzył mi w dysk i nie mogę odzyskać swoich zdjęć z dzieciństwa, które tam miałem. To jest to tragedia pierwszego poziomu. Tragedia drugiego poziomu jest wtedy, jak ktoś był u mnie, skonfigurowałem mu urządzenie do backupu, i on tego nie robił. I potem do mnie przychodzi. No mam ze sobą, taka babka przyszła. Ustawiliśmy jej Maca, skonfigurowaliśmy, ustawiliśmy kopię zapasową i mówię, proszę ten dysk podłączyć do Maca na noc, raz na tydzień, raz na miesiąc. Ona przyszła rok później i powiedziała, że straciła wszystko, co miała na tym Macu i że ma ten dysk. I ona mówi, tak jak pan prosił, nigdy go nie podłączałam.
Powiem.
I ona mi się rozpłakała, rozumiesz? Jakby jak nie powiedziała, co miało miejsce.
Powiem wam teraz w tajemnicy, jak wielka jest fiksacja Grzegorza na tym, na punkcie tego, żeby robić backupy do Time Machine'a. Siedzieliśmy u mnie, konfigurowaliśmy ten cały system i puściłem na Carbon Copy pierwszą pulę danych, żeby zobaczyć, czy tam wszystko działa, czy dobrze kopiuje do miejsca docelowego. No i zaczął kopiować, to było całkiem sporo, paręset giga, więc to musiało chwilę zająć. Grzegorz nie mógł się powstrzymać i w tym samym momencie włączył już konfigurowanie Time Machine'a, żeby się upewnić, że wszystko działa, i odpalił to w tym samym czasie, w którym kopiowały się te dane, co spowodowało, że nagle czas skończenia kopiowania tych plików wydłużył się, no tak,
znacznie. Powinien się podzielić na pół mniej więcej.
Tak.
W sensie, czyli dwukrotnie się wydłużyć.
Tak, więc ostatecznie zatrzymałem ten proces, żeby jednak te pliki się wpierw skończyły kopiować, co było dla mnie istotniejsze.
Mhm.
I ty już wyszedłeś, a ja nie wiedziałem o tym, że jak się tak zatrzyma tego time machine'a, to on godzinę później znowu to odpali.
Ja wiedziałem.
Ty wiedziałeś. I ja wiem, że ty wiedziałeś. Ja wiem, Mendo, że
dlatego
ty wiedziałeś.
Dlatego poszedłem spać.
Tak, oni tak, bo tak, mission accomplished, tak. A ja oczywiście wściekłem się. O, tak, to ja cię znukuję. I w ogóle go wywaliłem zupełnie, bo chciałem, żeby w świętym spokoju się skończyło kopiowanie tych plików, co było dla mnie najważniejsze.
Liczyłem na to, że nie wiem, pójdziesz na kolację gdzieś.
Nie, od razu. Delete, motherfucker. I dopiero po paru dniach, o, widzę tutaj, żyłka pulsuje na czole Grzegorza.
Nic z tym nie zrobię, jakby.
Wiem, ale widzę reakcję, to jest mowa ciała. Bardzo wymowna w tym wypadku. Dobra, może jednak włączę, niech mu będzie. No i mielił, no i przewalił chyba 700 czy tam 650 giga. No i to już jest backupowane i jedna rzecz, która mnie wkurzyła w Time Machine, to są opcje, jakie są dostępne, jest ich bardzo niewiele, bo można de facto, jedna opcja jest taka, że można wykluczyć pewne foldery, super. Druga dotyczy harmonogramu i można ustawić, żeby robił backup ręcznie, co godzinę, co jeden dzień i co tydzień. I nie ma nic pomiędzy. Więc poszukałem trochę i znalazłem bardzo fajną darmową apkę, która pozwala ustawić harmonogram. I wygląda to tak, że trzeba w Time Machine wyłączyć harmonogram, czyli trzeba wybrać ręcznie. I włączyć tę apkę i wybrać w niej ustawienie, które was interesuje i on jakby wgrywa to Time Machine'owi. Nie trzeba potem tej apki mieć włączonej cały czas, żeby działała w tle. Ona po prostu przekazuje prawdziwy harmonogram, taki jaki was interesuje Time Machine'owi i on już potem to robi. Więc można sobie ustawić, żeby robił co godzinę, co dwie. Ja ustawiłem, żeby robił co cztery i ustawiłem, żeby nie robił backupu między 22 a 8 chyba. Bo można też tak zrobić. Nie potrzebuję, żeby on mi co godzinę robił backup w nocy, kiedy nic się z kompem nie dzieje. Jest to bez sensu zupełnie.
To znaczy, że on w nocy nic nie zrobi.
No, ale miałem, jak patrzyłem, przeglądałem sobie, bo z kolei w Carbon Copy Cloner jest bardzo fajna opcja, można sobie podejrzeć dokładnie wszystkie akcje, jakie wykonał Time Machine i można swoją drogą każdą też z tego poziomu przywrócić. I tam są, że przez noc były wykonywane kopie.
Tak, przy czym one nic nie zawierają. To są tylko takie po prostu porównania, tak, ale... więc to zajmuje tam kilka sekund i on stwierdza, dobra, nic nie ma. On tam sobie przewala, że porównuje zawartości. Natomiast ten program jest bardzo fajny. Używaliśmy go w kilku przypadkach. Co ciekawe, użyliśmy go dokładnie odwrotnie.
Okay.
Bo tam logika... Chodziło o to, że był sobie serwer, który był obciążony przez wielu użytkowników, którzy na nim pracowali. No i tak jak powiedzieliśmy, on zwalniał pracę przesyłania plików. No i teraz, jak ty sobie kupujesz pliki, no to one tobie zwalniają. Ale jak na tym serwerze siedzi kilka osób, czy kilkanaście obecnie, to zwalnia wszystkim.
Mhm.
Więc ustawiliśmy te backupy tak, że właśnie dokładnie, odwrotnie, od 9 do 17 ma się nie robić.
Mhm.
Pracownicy, zostawiając komputer na noc, mieli tą kopię robioną w ciągu nocy. Także,
okay.
Także korzystaliśmy z tego programu i był bardzo, bardzo fajny.
Okej. Okay.
99% użytkowników bym go nie polecał.
Dlaczego?
Bo musisz bardzo dobrze wiedzieć, co robisz, a niepotrzebnie dokładasz sobie poziom skomplikowalności, który ryzykuje skuteczność backupu.
Okej.
Więc jakby większość użytkowników, którzy nie zauważa pracy, prędkości pracy z plikami, raczej po prostu nie potrzebują, więc my w takich przypadkach staramy się utrzymywać system maksymalnie prosty. Bez niepotrzebnych komplikacji.
To w każdym razie zauważyłem, że ta...
Żeby było jasne, ty jesteś tym 1%.
Tak, dziękuję. I zauważyłem, że jak mi kopiował, robił ten backup co godzinę, to w ciągu dnia w szczególności to mnie męczyło trochę, bo mam dużo rzeczy, co chwila mi się zmieniają na pulpicie I to takie duże pliki się tam pojawiają i nagle widzę, że on mi to wszystko mieli w tle. Nie wpływa to w żaden sposób na efektywność systemu w jakimś niewielkim stopniu. No ja nie, tego nie odczuwam.
No, zajęcie przestrzeni dyskowej. Będzie szybciej palił przestrzeń dyskową na...
Tak, będzie szybciej palił przestrzeń na rzeczy, które wiem, że do niczego nie będą mi potrzebne. I no i musiałem to jakby... I chciałem to przykrócić. No i ta apka okazała się absolutnie fenomenalna, bo faktycznie można sobie to dowolnie ustawić, więc to jest bardzo, bardzo fajne i gorąco ją polecam. I jeszcze miałem taką jedną zagwozdkę, co zrobić, żeby sobie zbackupować wszystkie zdjęcia i filmy z iClouda. No bo to jest wyzwanie trochę. To nie jest tak proste, jakby się... Znaczy teoretycznie mógłbyś podpiąć telefon kablem i... Image Capture przerzucić, tylko nie wiem, czy ściągnąłby wtedy wszystkie rzeczy, które są, nie są ściągnięte na telefon.
Ściągnąłby,
tak?
Musi je pobrać, mhm. Więc ten proces może trwać godzinami, mhm. A u mnie w domu tygodniami.
Okej, okay. No w każdym, no tak, no może to by zadziałało.
Ale to jest bardzo ciężki kierunek działania, bo robisz... To ręcznie. W sensie tak. Musisz pamiętać, żeby zbackupować.
No i no tak. No i...
Więc dlatego interesuje mnie, gdzie...
Okej. Okay. No więc myśliłem, że po prostu włączę, co miałem zawsze wyłączone, ale zobaczyłem, jak to działa. Włączyłem na Dropboxie, żeby pobierał zdjęcia z rolki, żeby automatycznie backupował zdjęcia z rolki do Dropboxa, bo jest taka opcja.
Czyli najnowsze pojawiające się zdjęcia, czy wszystkie zdjęcia?
No właśnie, i w opcjach jest, masz do wyboru, czy chcesz, żeby pobierał najnowsze zdjęcia, i tam jest jeszcze wszystkie. Więc włączyłem opcję wszystkie.
Of course.
I to działa po prostu automatycznie, czyli jak zrobię jakieś nowe zdjęcie i mam włączoną działanie aplikacji w tle, to nawet Dropbox nie musi... Aczkolwiek to tak trochę działa, trochę nie działa, więc czasami trzeba odpalić aplikację Dropbox, po prostu kliknąć na apkę Dropboxa na telefonie, żeby on to ruszył. Natomiast wtedy automatycznie wszystko wypluwa do Dropboxa. I tym sposobem zbackupowałem wszystko, co mam
wow. Na
Dropboxa. Poszło 170 giga. I oczywiście to mam już, ten folder też mam zsynchronizowany na Carbon Copy i kopia tego od razu poszła na dysk. Więc mam wszystko zbackupowane i w pewnym sensie automatyzację wszystkich nowych zdjęć, wszystkie nowe zdjęcia od razu też mi idą na Dropboxa, z Dropboxa idą na dysk.
Szkoda, że nie ma aplikacji iCloud Photos na Synology, gdzie mógłbyś po prostu podpiąć swoje Apple ID i tam synchronizować zawartość biblioteki.
Mhm. Nie wiem, czy chciałbym podawać swoje Apple ID jakiejś zewnętrznemu podmiotowi. Zawsze tak się zastanawiałem, czy chciałbym to zrobić i wydaje mi się, że nie mam wystarczającego zaufania do zewnętrznych firm.
To jest bardzo słuszna uwaga i rzeczywiście to każdy z nas musi sobie na takie pytania odpowiedzieć. Natomiast w twoim rozwiązaniu przeszkadza mi poziom skomplikowalności, bo masz 3 czy 4 kroki. My staramy się zawsze ustawić bardzo prosto, ale nie wiem, czy można zrobić to lepiej. W sensie, żeby zrobić to skuteczniej.
Znaczy, jakby proces ustawienia tego jest bardzo lekko skomplikowany, natomiast potem to się właściwie odbywa automatycznie tak naprawdę. Tylko zauważyłem, że nie za każdym razem to się odbywa, że na przykład zrobię zdjęcie telefonem i już widzę, że pojawia się kopia na Dropboxie. Możliwe, że to jest kwestia tego, że on to robi raz na jakiś czas w tle.
Tak, że aplikacja Dropbox na iPhone ma dostęp do odświeżania w tle z jakimś interwałem.
Tak.
Ale narodowy odcinek.
Tak. Natomiast jeżeli klikniesz kapkę, no to przyspieszasz ten proces tak. I to się odbywa natychmiast. Więc ja też nie mam potrzeby, żeby ten backup odbywał się momentalnie, tylko chodzi o to, żeby on się w ogóle odbywał. Więc nawet jeżeli będzie się to sprowadzało do tego, że muszę raz na jakiś czas kliknąć ikonę Dropboxa, to cały czas to nie jest skomplikowane specjalnie. I jak do tej pory nie wymyśliłem jeszcze prostszego sposobu na backupowanie tych zdjęć. Żeby to było takie faktycznie no hassle.
No, muszę ci powiedzieć, że ja myślałem, że pójdziesz przez zawartość biblioteki zdjęć na jakimś komputerze.
Od tego zacząłem, zrobiłem sobie po prostu, wskazałem Carbon Copy Cloner plik Photos Library, który
jest
nie jest...
To jest pewien problem, ponieważ zaraz powiesz.
Tak, ponieważ to oczywiście nie jest plik, tylko to jest folder nieukryty, tylko to jest po prostu
tak,
plik,
może tylko który... prawym pokaż zawartość folderu.
Pokaż zawartość i to jest folder. I tam są dziesiątki tysięcy plików. I tam
i to
są...
nie jest równa liczba, drodzy słuchacze, waszym zdjęciom. On tam tak. ma...
pierdyliard więcej rzeczy.
Tak.
Związanych z funkcjonowaniem samej aplikacji Foros. Tudzież zdjęcia w polskiej tak. wersji. I tam są te zdjęcia. Tam nie ma oczywiście wszystkich zdjęć, które są w Foros, bo część zazwyczaj jest...
I to jest problem, o którym chciałem powiedzieć. One tak. nie są wszystkie lokalnie.
One nie są wszystkie lokalnie, więc jeżeli... A ustawiłem właśnie na samym początku, żeby robił kopię tego pliku. No bo to jest jakaś forma backupu tych zdjęć. Natomiast te zdjęcia tam są kompletnie randomowo wstawiane w foldery, które nie mają zupełnie sensu. Są foldery 1, folder 2, folder 3, folder 4 i tak dalej.
Tak, bo szedłeś aż do folder masters i tam w środku, tak?
Tak, tak. Okay. I to nie sposób się rozeznać, gdzie są jakieś najnowsze zdjęcia. To naprawdę trzeba by ręcznie wszystkiego wyszukiwać. To jest po prostu koszmar. To jest koszmar i to nie ma absolutnie żadnego sensu. Chyba, że chcecie móc przywrócić ten plik jako całość kiedyś, no i wtedy odtworzyć tę bibliotekę. Ale widzę tu wiele jakichś problemów, które, że to mogłoby się wysypać najzwyczajniej w świecie. Natomiast no, włączyłem to jako, tak pomyślałem, że to jest jedyne rozwiązanie do tego, żeby kopiować te zdjęcia. No ale doszedłem do tego, że rozwiązanie z Dropboxem jest o wiele wygodniejsze. Już wywaliłem z Carbona tę kopię i kopiowanie tego pliku i też skasowałem z dysku ten cały Photos Library, bo nie jest teraz potrzebny. To rozwiązanie jest najwygodniejsze.
Skasowałeś z dysku?
Tak, skasowałem z dysku kopię tego Photos Library, bo nie potrzebuję tego.
Myślałem, że z Maca.
Nie. Tam no, wiadomo, sobie leży, tylko wyłączyłem już tę automatyzację, bo to w porównaniu z Dropboxem nie ma sensu zupełnie. A jest jakiś inny sposób jeszcze?
Ja bym jechał przez Photos Library. I ja bym jechał przez ten problematyczny sposób, głównie dlatego, że jest taki bardzo, no że jest mniej skomplikowany, ale wymaga to włączenia, pobieraj oryginały, czyli wymaga to posiadania komputera, który pomieści całą bibliotekę.
A przede wszystkim, no tak.
Co nie
tak.
jest takie proste, bo to może... mam na przykład 2-terabajtową bibliotekę, znaczy iCloud ma miejsce 2 terabajty, nie ma tam chyba... tak dużej ilości filmów i plików i zdjęć, ale myślę, że to by było wyzwaniem. Więc bardzo często opiera się to rzeczywiście przez chmurę i czasami przez OneDrive'a na przykład, który ma podobną funkcję do Dropboxa, czy przez Dropboxa, które tam sobie to przerzucają. Wada jest taka, że w tym rozwiązaniu musisz mieć dużego Dropboxa albo OneDrive'a.
No tak.
Z naszych doświadczeń wynika, że ludzie bardzo często mają Dropboxy większe. Bo mają to Office 360, przepraszam, OneDrive'y większe, bo OneDrive daje, masz 1 terabajt OneDrive'a do każdej licencji Office 365.
O, więc, to nie wiedziałem, to mam.
Więc na przykład jak kupujecie sobie Family Clouda, czyli 460 zł, Family Plana, czy 460 zł rocznie za 6 kont do Office'a, to macie 6 terabajtów.
To na każdym może ja włączę sobie jeszcze backup na OneDrive'a, skoro jakichś ważniejszych rzeczy oczywiście, no bo 1 tera to nie jest jakoś super dużo.
Nie wiem, czy już do tego dotarłeś, ale można podpiąć One Dropboxa do Synology.
Wiem, przez DSM-a tam jest Cloud Share, czy jakoś tak to się nazywa, tak?
Tak, o
to
ci chodzi, że... nie wiem, czy to jest dokładnie ta nazwa. Możesz mieć tak jakbyś miał aplikację Dropboxa i folder Dropboxa bezpośrednio na Synology. Mhm. I to samo da radę zrobić z OneDrive'em. Czyli można mieć synchronizację zawartości OneDrive'a i
to ja bym zrobił
Synology.
Ja nie wiem, czy nie zrobiłbym bardziej Hyper Backup i nie wskazałbym sobie konkretnych folderów, które mnie interesują i uważam, że są dla mnie najważniejsze i żeby te rzeczy mi backupował na OneDrive'a w takim wypadku. Bo Hyper Backup służy właśnie do backupowania tak. danych z Synology.
Tak, ja nawet bym bardziej, my częściej robimy backup, rzadziej synchronizację, bo raczej bardziej nam zależy na tym, żeby raz na jakiś czas przerzucić zawartość z jednego urządzenia na drugi, aniżeli synchronizować na bieżąco.
Mhm. Ciekawe.
Nie, ciebie i dla mnie.
Naprawdę ciekawe. Ale myślę, że ten odcinek będzie viralowy.
Tak.
Jestem prawie przekonany.
Tak, dokładnie. Ja muszę jakieś sprostowanie do poprzedniego odcinka, ale to może skończymy NASA.
Okej, okay, no myślę, że już tak dobijamy do finiszu. Natomiast ogólnie tak, jestem bardzo zadowolony i tak trochę... Trochę, wiesz, tak w lesie byłem przez wiele lat, bo...
Ale naprawdę żałujesz, że tak późno?
Wiesz co, to było trochę naiwne z mojej strony, ale... Better late than never.
Wiesz co, naprawdę wydaje mi się, że ze względu na tą twoją wieczną historię, to byłeś dosyć wysoko w poziomie bezpieczeństwa.
Ja wiem, ale
na pewno
wiesz...
Dyskusyjne jest to, że to jest jedna usługa.
Tak.
Czyli jak... Nie daj Boże, coś by się stało z Dropboxem.
Wiesz, bo to, że ci firma powiedziała mi tam 12 lat temu, że słuchaj, będziesz miał dożywotnio tę nieograniczoną historię, nie oznacza, że oni w którymś momencie nie mogą się...
Zmieniliśmy zdanie. Tak. Tak, tak.
Because
tak.
This has happened before.
Tak, to raz, a dwa. Pamiętajmy, że Adobe, czyli firma...
Adobe.
Adobe. Nie wiem, dlaczego masz Adobe. Azure. Adobe straciło dane użytkowników na ich cloudzie. I ich tam...
I pity the fool.
Tak, ich reakcją było, no trzeba było robić backup. Także, także tak to... Tak to...
Tam w ogóle to była taka historia, bo to się Ratpak kiedyś nazywała ta opcja na Dropboxie. I jak to było dostępne, bo to było dostępne na samym początku. Tak na samym początku właśnie pojawiła się opcja, że słuchajcie, każdy użytkownik może sobie włączyć opcję Ratpak. I ludzie zaczęli w ten sposób backupować dane. No bo zauważyli, że synchronizuję to z Dropboxem.
Usunę
i mam z powrotem jakby pula tej przestrzeni się zmniejsza o ilość skasowanych danych. I tak można w nieskończoność sobie uploadować, kasować i to zostaje tam na Dropboxie.
No nawet lepsze byłoby określenie uploadować, po czym przenosić do kosza.
O, tak.
A ja znam użytkowników, którzy pracują na koszu.
No. Na pewno jednego znasz.
Siedząc na krawędzi. I nie, w sensie, ty mówisz o Dropboxie, ja mówię o ludzie, którzy na co dzień trzymają swoje dane w koszu.
Tak. No i Dropboxowi nie spodobała się ta ukryta funkcjonalność i dość szybko to ucięli. No i ludzie tam podnieśli hałas właśnie, że kurczę, to była taka fajna rzecz i tam płaciliśmy za to i tak dalej, i tak dalej. I oni... W akcie łaski powiedzieli, że ci pierwsi użytkownicy mogą dostać dożywotnio taką opcję, jeżeli wyrażą na to zgodę i prześlą mailem prośbę o to, żeby to zostało.
Nikt tego w życiu nie zrobi.
Nikt tego w życiu nie zrobi. Więc ja oczywiście pryk, klink, słuchajcie, yo-yo. Jest taka akcja.
I would very much like to have it.
Very, very much, please. Sincerely. No, i
Michael Krasnopolski.
No i mi to aktywowali i potem przenieśli tę opcję nielimitowanego trzymania tych plików do takiego najbardziej, najdroższego z możliwych pakietów. I wiesz, i no cholera wie, może za 2 lata powiedzą, że nawet tym pierwszym użytkownikom, którzy z tego skorzystali, może trzeba to już uciąć. Bo to się rozrosło do jakichś absurdalnych...
jest to...
Ale wydaje mi się, że mój przypadek nie jest jakiś skrajny.
No tak, a to już jest, to już robi wrażenie, bo może przypomnieć mi, ile masz obecnie zajętej przestrzeni w Dropboxie?
No, wychodzi, że z 5 tera. Nie, wiesz co, może być więcej.
Nie, ile masz obecnie zajętej przestrzeni na Dropboxie? Czyli ile wykorzystujesz obecnie, nie, bez kosza?
Teraz, po tym, jak już wszystko przerzuciłem na NASA, no to jest 600... czy tam 800 giga.
A ile wyciągnąłeś z kosza?
No wyciągnąłem ponad 5 tera. I wydaje mi się, że jest tam jeszcze tera więcej, ponieważ nie przywracałem wielu 10 wersji plików PSD, które zapisywałem, bo no, nie potrzebuję mieć...
A oni to muszą trzymać.
Tak, pierwszej wersji jakiegoś projektu, a wiem, że tam 37 to jest finalna, na której też mam wszystko w warstwach.
I ty pamiętasz? 6 lat temu do 37 była ta dobra, a nie 39?
To polega na tej zasadzie, że wiem, że ostatnia wersja jest finalną wersją.
Ja dostaję małe mikrozawało za każdym razem, jak dostaję od ciebie plik, który ma w nazwie finał. Sobie myślę, że już więcej nie nagramy.
Tak jest. To może być ostatni odcinek.
Każdy jest final.
Każdy jest final. Director's cut. Także jest tego tam sporo, no i wiesz, takie naiwne było, no w sumie, nie robić tych kopii, no i o. No i mamy kopię. To co, kończymy z NASem, bo widzę, że już chciałbyś.
Tak, bo chciałem sprostowanie do zeszłego odcinka. Ja mówiłem, że 50%...
Że jestem heteroseksualny.
Nie musisz się o to martwić. Mówiłem, że około 50% sprzedawanych telefonów to iPhony.
Aha.
No więc tak nie jest i bardzo kopałem za tymi danymi, bo nie chciało mi się w to wierzyć, w takiej ilości. Te dane są raczej bliżej 20%. Co i tak jest zaskakująco wysoko. No, to zostało mocno podkoloryzowane przez DOJ, który się szykuje, czyli amerykański system, że tak powiem, ścigania różnych gigantów.
Mm-hmm.
I chciałem tylko to wyjaśnić, że te 50% jest nieprawdziwe.
Okej.
Okay. Tak.
No i dobiliśmy do której 10 minuty. A o czym chciałbyś teraz, Grzegorzu?
Słyszałeś o Amazonie, o sklepach, które Amazon budował, że wchodzisz do sklepu, bierzesz sobie co chcesz i sztuczna inteligencja rozpoznaje to, co wziąłeś z kamer i na tej podstawie ci nalicza opłatę?
No, powiedz.
Więc Amazon coś takiego odpalił.
Ale oni mieli już jakiś czas temu sklepy, w których takie...
Tak, tylko różniło się to technologią, która jest wykorzystywana do naliczania. Więc najpopularniejszym rozwiązaniem w ogóle są mikroanteny RFID, które sobie wsadzasz i on wtedy te bramki schowane w drzwiach wiedzą, z czym wyszedłeś, dokładnie z każdym produktem. Można też kazać użytkownikowi to dotknąć do kasy, zczytać ten kod i kazać po prostu być kasjerem.
To jest XX wiek.
Ale to w zasadzie nawet XVIII, no więc jakby chodziło o to, żeby ktoś sobie mógł wziąć z półki i wyjść z tym. No więc została posadzona do tego sztuczna inteligencja, która patrząc na nagranie z kamer rozpoznawała, co wziąłeś i na tej podstawie cię naliczała. No i ostatnio wyciekła informacja, że Amazon miał do tego zatrudnionych setki, no w tym przypadku Hindusów, którzy poprawiali wyniki sztucznej inteligencji, bo Amazon chciał osiągnąć 95% skuteczność i wydawało mu się, że uda im się osiągnąć taki poziom skuteczności za pomocą sztucznej inteligencji do rozpoznania grafik, byli bliżej 60%. Także okazało się, że sztuczna inteligencja Amazona to po prostu ludzie. Także jestem w szoku, ale z drugiej strony nie za bardzo rozumiem, bo co mają pretensje ci ludzie do tej sztucznej inteligencji. Nie wiem, czy słyszałeś historię o jeżu. Ze starą, to kilka nawet źródeł mi to podawało. Jakaś babka uratowała jeża na drodze, który tam bardzo słabo się czuł, wzięła go do domu, zaczęła go karmić, podawać mu jakąś tam specjalną karmę. No ale rano okazało się, że jeż jest absolutnie nieresponsywny, więc wezwała, czy tam zabrała go do jakichś weterynarzy i okazało się, że to był pompon od jakiejś czapki. Człowiek nie rozpoznał jeża. Co to za sztuczna inteligencja? Ej, te zdjęcia tego pomponu z karmą. Także jakby...
Co?
Jezus. Więc nie wiem, z czego my oczekujemy od sztucznej inteligencji. Że ona będzie produkty rozpoznać. Kobieta pomyliła jeża i
a ma dużo zwierząt w domu?
Także tu jest to? Chyba nie ma jeży. Więc jakby tu jesteśmy pod względem umiejętności sztucznej inteligencji, no. Tyle, no.
Wikuś, chodź do
pani. Nie był to Sonic the Hedgehog. On był raczej z gatunku nieruchawych. Nie?
O, wow. Dobre.
Także,
No cóż. Postaramy się, żeby już w następnym odcinku nie było o nasie.
Starczy nam czasu jeszcze na kącik kulturalny? Starczy.
Także w przyszłym już w ogóle nic nie będzie o nasie. Dobra, będzie trochę o nasie.
Myślę, że czeka nas najbliższy czas. Będzie zdominowany przez NASA i przez DOJ kontra Apple.
Tak.
W ogóle zwaliłem tytuł ostatniego odcinka. Powinien być taki.
No.
Apple kontra DOJ, Michał kontra nas. Albo A Michał kontra nas. To powinien być tytuł zeszłego odcinka.
Oh well.
A może tytuł tego odcinka będzie Michał kontra nas?
Michał nas.
Starcie drugie.
Nie.
Kobieta ze Stanów kontra jesz.
reklamiarz ci poprawi. Michał nas kocha.
O, ładne. Hmm. Ładne. Myślałem, ale pomyślałem, że to za bardzo pretensjonalne. Nie, żeby tam nas. A Michał nas kocha jest dobra. Tak, to jest chyba tytuł odcinka.
Proszę bardzo.
Kącik kulturalny. Skończyłeś...
Nie, czekaj.
Three Body Problem?
Skończyłem.
A Constellation zacząłeś?
Jestem dokładnie w tym samym momencie, w którym...
Byłem. Czyli tak jakby powiedzieć, nie oglądałem. Czyli jesteś w drugim, trzecim odcinku.
Still.
Dobra,
jestem okay. W takim limbo zawieszony.
Co myślisz o Three Body Problem?
Wiesz co, podobało mi się. Odczuwam... I znowu, jakby nie przeczytałem książki do końca, więc... A już tym bardziej nie znam pozostałych części. Natomiast odnoszę wrażenie, że rozciągają troszeczkę historię w tym celu, żeby było więcej sezonów. Bo tak w paru miejscach odczułem, że to się tak troszeczkę rozciąga. Nie wiem, czy to jest słuszna obserwacja, ale mam takie przypuszczenie, że pewnie nie chcieliby robić takiej wiernej kopii jedna książka, jeden sezon. Myślę, że celują w 4 na przykład. Mam takie, przynajmniej...
Jest taka szansa.
Odnoszę takie wrażenie.
Nie pamiętam dokładnie, jak się rozkładała treść w poszczególnych książkach. Natomiast na pewno mocno się zmieniają następne części i powinny być bardzo mocno science fiction. Tak może CGI nie będzie odpoczywać.
No, mam nadzieję.
Tam ale... się dzieje grubo. Także...
Ale obejrzałem do końca i mi się podobało. Z bratem tam pisałem, on też skończył, jest trochę taki rozczarowany. Bardziej
Perry.
Słucham?
Dlaczego jest rozczarowany?
Nie wchodziliśmy w szczegóły, ale no, nie zrobiło
czyli to. Czyli po prostu powiedział ci, że jest rozczarowany?
Tak. A że Peripheral mu się bardziej podobał.
Peripheral jest był doskonały.
O, naprawdę. Grzegorz zrobił wielkie oczy.
Oglądałeś Peripherala?
Nie. Na czym to?
Na Amazon Prime?
Łomat. To trzeba... odgrzebać.
W plikach.
Trzeba
ale mam licencję na Amazon Prime, tak?
Więc aż czujesz się rozgrzeszony.
Nie mogę tobie pożyczyć, o to chciałem powiedzieć.
Nie mam Prime'a.
A, no to... Koda nie będzie drugiego sezonu.
Ja muszę...
Możesz kopnąć brata w brzuch, mówiąc mu to.
Okej.
Okay. Bo...
Tomek, kopnę cię.
Bo dużo wskazywało na to, że będzie drugi sezon i przez chwilę jakby tam dostali zielone światło i w końcu to jednak ubili.
A to jest o jakichś akcesoriach do komputerów? Peripheral?
Wiesz co, tak. Naprawdę, w sensie jakby jest tam Vision Pro wersja 3.
Wow, fajnie.
Tylko nie Apple, ale wersja 3 i jakby zakładasz coś na głowę, a to ci się wpina bezpośrednio w mózg.
Prime Video w ogóle jest... Mam z tym problem, bo bardzo rzadko tam coś oglądam i z jednej strony ciągle biję się z myślami, żeby może zrezygnować. Jeżeli gdzieś miałbym szukać oszczędności w tych wszystkich subskrypcjach, które mam wykupione, a mam ich dużo, to Prime jest jedną z nich, natomiast...
Dla naszych słuchaczy, powiemy, ile kosztuje Prime Video miesięcznie. Pamiętasz tą kwotę?
Między 29 a 30 coś.
49 za rok. Złoty. To są te oszczędności.
Bo to jest powiązane z kontem Amazona i tam jest od razu ten, jak to się nazywa?
Do szybkie dostawy.
No to tak. Czy to jest chyba...
W Polsce niewiele to oznacza, ale...
No,
to jest Allegro Smart.
Allegro Smart, tak.
Tak, więc tam na Amazonie.
Darmowe dostawy. No i kupuję czasami na Amazonie, więc wydaje mi się,
ja też trzymam to tylko dlatego. Dla tych czterech darmowych dostaw, które mi to zerują.
Dokładnie. Dlatego to
oraz
trzymam.
Dla uspokajania swojego sumienia, że
tak.
Radzę sobie inaczej z buforowaniem prędkości odtwarzania pliku. Ostatnio przegiałem. Jest jakiś serial Outer Range o kowbojach, którzy nie istnieją. Bo kowboje w ogóle nie istnieją. To jest moja teoria. Ja będę jej bronił i niczego nie żałuję. Jest Outer Range, serial o kowbojach w kosmosie, jak to Gośka określiła. To wcale nie jest o tym serial. No więc...
Gdzie jest ten serial? Na Amazonie.
Albo na HBO. Na jednym albo drugim.
Albo na HBO.
No więc pobrałem go, iż ma 6 giga każdy odcinek i nie wyrabia. W sensie mój... Nas nie wyrabia chyba tego podawać, w sensie odpowiednio tam obrabiać, więc się tnie przy odtwarzaniu.
Ja słuchaj, też zrobiłem sobie taki eksperyment. Ściągnę sobie jakiś duży plik i zobaczę, jak nas z tym wyrabia. Ściągnąłem Piąty Element, taki film Luca Besson.
Tak?
Mhm.
A myślałem, że po prostu
piąty element.
Miałeś cztery elementy czegoś i pobrałeś też piąty.
I plik waży 56 giga.
Jest plikiem filmowym, czyli pewnie jakaś MKV-ka.
MKV-ka, tak. Mhm. No tak stosunkowo niewielką kompresją.
Tak.
Znaczy, można by powiedzieć...
Do tego pliku przychodzi też taśma po prostu.
Tak. IMAX-owa. 70 mm. I nie zarywa. Odpala się praktycznie momentalnie. Ale na przykład też ściągnąłem jakiś... Wszystko zależy chyba od metody kompresji, w jakiej zapisany jest plik, bo z kolei jakiś... Pamiętam, że z jakimś mniejszym plikiem były jakieś problemy. Coś tam nie klikało. No, ale to...
Tak, natomiast...
Ale ogólnie, no, radzi sobie spoko.
Czyli u mnie przy jak to jest półtora godzinny film, ma 56, czyli godzinny film miałby w okolicach 26, a ten ma 6, czyli u mnie 5 razy słabiej skompresowany plik już nie wyrabia. Ja mam słabsze urządzenie, które nie da rady tego obrobić.
Ale znowu, to też zależy od kodeku, jaki został użyty do skompresowania filmu. I kodeków, jakie obsługuje twoje urządzenie.
Tak, chociaż MKV-ki na ogół były bardzo dobre. Bardzo dobrze skompresowane, więc
to nie wykluczone. Możesz też spróbować znaleźć ten film, to film czy odcinek?
Odcinek.
Możesz też spróbować znaleźć z jakimś innym kodekiem i zobaczyć, jak on sobie z tym radzi.
Mogę, natomiast to, co zrobiłem, to pobieram po prostu dwugigowe odcinki, w sensie mniej więcej tak, plus jak ja otwieram to na Plexie, to można kliknąć, chociaż po aktualizacji jest to w innym miejscu, otwórz w innej wersji i on będzie to downscale'ował. W sensie, więc będzie to otwierał w słabszej jakości.
Tylko wtedy procek z kolei tam na maksa skrzydła odpala i tam rozkręca się. Jak wtedy procesor bierze na siebie, przelicza cały ten plik. To też testowałem.
Tak, tylko... Ale nam nerdowo
ciało.
Tylko serwer robi to lokalnie, w sensie on sobie to obrobi i zatrzyma kopię tego pliku lokalnie.
Okej. Okay.
Więc jak już to zrobi, to on, to będziesz mógł go otworzyć już dość szybko, więc można zrobić tak, że można kliknąć w serial, kazać mu playować i on to zacznie obrabiać, zatrzymać, zrobić sobie kawę, herbatę i tak dalej. Jak wrócisz, to będzie to gotowe. For reals.
Nie czekałem tyle, bo pamiętam, że tak zamulił.
Przy twoim łączu nie wiem w ogóle, po co czekasz.
Nie, bo sprawdzałem, jakie są funkcje w Plexie, no bo też z Plexa wcześniej nie korzystałem. Może o Plexie jeszcze pogadamy. Fajny program, słuchajcie. Polecam. Michał, który ostatni ze wszystkich ludzi na świecie Plexa zainstalował.
Zrobiłem potwora. Jestem z siebie dumny.
I've created a monster. No tak, korzystałem z innej rzeczy, bo nie wiem, czy Plex wtedy w ogóle był. Jak zacząłem korzystać z Infuse'a, to było dawno temu. I tak zostaliśmy z tym programem. Po prostu działał dobrze.
Tak, tak, rozumiem.
I nie odczuwaliśmy potrzeby, żeby szukać jakiejś alternatywy, no bo wszystko, czego potrzebowaliśmy, chodziło dobrze. Streamowanie, odpalanie następnego odcinka automatycznie, zapamiętywanie pozycji, w której skończyłeś, więc jakby...
Ja ostatnio znowu pokochałem Plexa nową miłością, chociaż korzystamy na co dzień, ale znalazłem tam funkcję użytkowników, więc pozakładałem użytkowników dzieciom.
No, tak.
I założyłem im własne foldery, w których niestety są filmy i seriale dla dzieci tylko po angielsku.
Ups.
Więc mogą sobie jak oglądać, chcą. Ale w języku Szekspira.
Pięknie. Zamykamy tym oto?
Tak. I my tym myślę, że niewiele lepiej może zamknąć niż Szekspirem.
Tak.
Oglądać albo nie oglądać, to już jest decyzja moich dzieci.
Dziękujemy wam bardzo.
Tak, to byli Makoholicy, czyli wasz ukochany serial, podcast serialowy w odcinkach o tematach technicznych, technologicznych i Apple'owych. A dzisiaj bardzo nerdowo, nasowo.
Czyli klasycznie.
Tak.
Do widzenia.
Do widzenia.